dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kolejny piątek, kolejny wieczór zimowy.
Zimowy, nie taki wcale mroźny. Przyzwyczailiśmy się do śniegu. Ksiądz Tomasz Bieliński
i Marcin Mazurek, witamy gorąco.
Witamy gorąco w naszej audycji Drogami Młodości, w której zapraszamy chętnie do współtworzenia jej różnych gości, różne ciekawe osoby. Dzisiaj wyjątkowo Was, jak gdyby, drodzy słuchacze, zwolnimy z tego miłego obowiązku wyrażania swoich opinii, zadawania pytań, ponieważ mamy, uznaliśmy z Marcinem, tak ciekawych gości, że może zabraknąć czasu i chcielibyśmy się skupić na tym, co oni do nas nam dzisiaj przynieśli i z czym się z nami podziela.
No bo dzisiaj będziemy mówili o tym, co jest istotne w życiu młodego człowieka, czyli o pytaniu o przyszłość.
Pytanie o przyszłość. Co zrobić ze swoim życiem? Kochani, ten temat został sprowokowany przez kilka spraw. Otóż w diecezji, przepraszam, w województwie lubelskim już trwają ferie, a właściwie pomału się kończą. W województwie warszawskim jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Jak tam Drohiczyn, Białystok? Trudno mi powiedzieć dokładnie, kiedy oni mają wakacje, ale też przecież nas słuchacie. A zatem czas ferii to również czas, mi się to od dawna tak kojarzy, ja o tym wiem jako ksiądz, czas propozycji spędzenia tychże ferii z Panem Bogiem. Mowa tu o różnego rodzaju rekolekcjach proponowanych przez zgromadzenia zakonne, przez seminaria decyzjalne, czy też seminaria zakonne. I pomyśleliśmy tak sobie, by właśnie w kontekście tych kolejnej edycji tychże rekolekcji, o których w ostatnim czasie sporo mówiliśmy i na antenie naszej rozgłośni, i w różnych ulotkach one się pojawiają, pewnie też i wasi katecheci zapraszają, informują, czy też gdzieś w internecie. Chcemy właśnie mówić i trochę zareklamować, zachęcić was, byście w tych rekolekcjach być może wzięli udział, nie jako potencjalni kandydaci do seminarium czy do zakonu, ale jako dzieci Boże, które chcą poznać, jaka jest wola Boża dla nich, nie od wróżki, nie z lania wosku, tylko właśnie z tego, co mówi nam Boże objawienie, a co Kościół pomaga odczytać.
To, co ksiądz powiedział, może sugerować, że generalnie chodzi o rekolekcje powołaniowe, ale nie chcemy nikogo namawiać do tego, żeby wstąpić do zakonu, żeby wybrać się do seminarium.
I może nawet, powiedzmy, dzisiaj też jednym z naszych celów jest tak jeszcze bardziej odczarowanie tego hasła powołaniowe, bo powołaniowe to niekoniecznie znaczy powołanie do kapłaństwa czy do życia zakonnego. Dokładnie. Choć często osoby ambitne właśnie w ferie jadą, bo na ten temat sporo myślą i potrzebują pomocy, ukierunkowania przez prowadzących te rekolekcje i często to się kończy decyzją w maju, w czerwcu, czy też rok później, po dwóch latach od takich rekolekcji, że jednak wstępują do seminarium.
Ale zdarzają się przypadki, że ktoś na rekolekcjach powołaniowych w zakonie albo w seminarium postanawia wyjść za mąż.
Albo się ożenić.
Albo się ożenić.
Tak, czas, żebyśmy przeszli do naszych gości w studiu.
Tak, dzisiaj
Trzy stany. Można powiedzieć, kościoła. Mamy trzy osoby. Wszystkie w wieku, które z perspektywy naszego wieku są osobami młodymi, bo młodszymi od nas. Witamy serdecznie w studiu. Zacznijmy od może niewiast, oczywiście, nie? Tak jak dżentelmeni, dobrze. Siostra Wioleta Albertynka, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Wioleta jest aktualnie w domu w Siedlcach, prawda?
Tak, przebywam na placówce tutaj w Siedlcach. Na Kościuszki 10.
No, Kościuszki 10, ci, którzy sobie kojarzą. Dla studentów punkt orientacyjny to jest rektorat Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego. Dla innych osób być może kojarzycie to bardziej dosłownie, jeżeli jesteście trochę w tej decyzji orientowani, co się dzieje z domem księży seniorów, księży emerytów. Tak, dzisiaj siostra podzieli się z nami swoim czasem i doświadczeniem pracy powołaniowej, czy też swoim osobistym świadectwem. Jest z nami druga młoda, jeszcze młodsza osoba, Kasia. Szczęść Boże, witaj.
Szczęść Boże.
Kasia, już chyba byłaś kiedyś u nas.
Tak, byłam.
Przynajmniej nawet pewnie nie raz. A Kasia jest dlatego, że uczestniczysz w rekolekcjach, które prowadzą
siostry służebniczki. W większości wyjazdów moich to były właśnie siostry służebniczki.
Dla tych, którzy nie kojarzą, może w naszej diecezji domy tych sióstr są gdzie?
W Siedlcach jest dom. zakonny sióstr. Ja jeżdżę najczęściej właśnie do Warszawy.
I ten dom jest, przy parafii, ale tutaj w Siedlcach przy parafii Świętej Teresy.
Świętej Teresy, tak.
Odziesiątka Jezus, parafii prowadzony przez ojców oblatów. I jest z nami ksiądz Krzysztof Domański.
Szczęść Boże.
Ksiądz Krzysztof, ojciec duchowny naszego diecezjalnego wyższego seminarium duchownego z siedzibą w Opolu. Ksiądz Krzysztof jest drugi rok ojcem duchownym,
tak,
księdzem dużo dłużej.
No, ponad 10 lat.
Ponad 10 lat, więc ma też doświadczenie duszpasterskie, pastoralne. Studiował
teologię duchowości.
Teologię duchowości, więc jest jak najbardziej w temacie. To cóż, Marcinie, zaczynamy przygotowywać naszych gości.
Tak,
po co ten pomysł, w jakim celu organizujecie te rekolekcje w okresie feryjnym? Pytanie do stanu duchownego.
Te rekolekcje są przede wszystkim taką odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi, bo rzeczywiście, jak tu pojawiło się na początku, to pytanie, które gdzieś tam nurtuje młodych ludzi o sens życia, o cel życia, o jakość życia, to także właśnie to poszukiwanie ma jakieś swoje odzwierciedlenie w tym czasie, gdzie możemy się spotkać i głębiej poprzez słuchanie Słowa Bożego głównie i też wspólnotę, która się gromadzi, odpowiadać na to pytanie. I to jest, myślę, taki podstawowy cel organizowania tych rekolekcji. Bardzo się cieszę też, że zostało to zaznaczone, żeby odczarować właśnie to hasło rekolekcje powołaniowe. Bo chociażby jak w naszym przypadku te najbliższe rekolekcje, które odbędą się 11-12 luty, one odbędą się pod hasłem żyć nie dla siebie, co pokazuje właśnie, co będzie istotą poszukiwania i odpowiedzi na to pytanie dla młodego człowieka. Żyć nie dla siebie. Jeżeli ktoś będzie chociaż troszkę patrzył na to pytanie głębiej, to zauważy, że rzeczywiście nie chodzi tylko o powołanie kapłańskie, zakonne, ale także to życie w małżeństwie i życie w ogóle chrześcijanina, jako otwartość na...
Jako istoty w konkretnym też społeczeństwie,
tak,
gdzie też się nie żyje dla siebie. Proszę księdza, zauważyłem po terminie, zresztą ksiądz go właśnie podał, jest jedna seria tych rekolekcji. W zeszłych latach, przez wiele, wiele lat, były zawsze dwie serie rekolekcji. Co jest podyktowane, że tylko jedna edycja? Czym to jest podyktowane?
Bardzo takie praktyczne względy. Przede wszystkim trwa remont naszej kaplicy seminaryjnej i stąd też takie warunki będą troszeczkę inne. Poza tym rozdzielamy te rekolekcje też pod taką potrzebę patrzenia kategorią wiekową, powiem. Te rekolekcje akurat są proponowane tylko dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Natomiast uczniów ze szkół gimnazjalnych będziemy zapraszać w innym terminie.
A było, zdarzało się wcześniej, że były dla uczniów szkół gimnazjalnych rekolekcje?
Były razem. Razem były łączone. Tylko było właśnie dzielone ze względu na województwa, w których odbywały się te rekolekcje, czyli oddzielnie było województwo mazowieckie, oddzielnie lubelskie.
No ale ja podrążę temat, bo jeżeli jest tylko jedna edycja, ponieważ jest remontowana duża kaplica, to mała kaplica może pomieścić mniej osób. Jeżeli nie ma dwóch serii, to wszyscy chętni muszą przyjechać, czy mają możliwość przyjechania w jednej serii, to wcale nie sprawia, że będzie tych kandydatów koniecznie mniej. Czy to nie jest jednak fakt, że trochę spada zainteresowanie generalnie tymi, którzy chcą w tych rekolekcjach brać udział?
To znaczy, myślę, że mamy to zainteresowanie, powiem po liczbach. Ostatnie rekolekcje w ubiegłym roku 88 osób, dokładnie chłopaków, przyjechało na to spotkanie i były też zainteresowania ze strony tych młodszych, nie? Czyli z gimnazjum, tych chłopców, którzy niewątpliwie spada też, trzeba to przyznać.
To widać w seminariach, tak, też, tak, spada, tak, liczba kandydatów. I tu się spotykamy, ta kwestia spadku zainteresowanych tymi rekolekcjami w porównaniu z przed 10-20 latami, to można to wytłumaczyć tym, co będzie podejmowane w czasie tych rekolekcji, co jest zawarte w haśle. Żyć nie dla siebie. Ja nieraz rozmawiam ze świeckimi, też z księżmi na ten temat. Też przecież to jest dziedzina, która szczególnie mnie interesuje, bo ją właśnie studiowałem. Że dochodzimy do wniosku, że chyba jednak pierwszą przyczyną tego, że że jest mniejsza ilość powołań, że jest mniejsze zainteresowanie również rekolekcjami, choć 88 młodych ludzi to jest imponująca mimo wszystko dalej liczba, to jest to, że jest kryzys ducha ofiary, bycia dla kogoś. Tak. Coraz bardziej to społeczeństwo i to, co w mediach dzisiaj widzimy, na różny sposób, nie tylko w mediach lansowane, pomyśl o sobie, jesteś tego warta, żyj dla siebie, ty jesteś najważniejszy, ten antropocentryzm, czyli to człowiek w centrum, ale aż do tej granicy wyrzeknięcia się Boga. Ja jestem tutaj Bogiem, jak gdyby też nowy liberalizm, nowy też taki ruch oświeceniowy, gdzie się pokazuje, że na nowo odkryj, kim jesteś ty. Te wszystkie różnego rodzaju całe psychologiczne kursy i działania, żeby człowiek miał poczucie wysokiej wartości, samoocenę podnieść i tak dalej. Przecież Biblia od dawna podnosi człowiekowi samoocenę, kiedy człowiek się dowiedział, że Bóg jest gotowy za niego umrzeć na krzyżu. Nie? I ja bardzo się cieszę, bo dopiero teraz z księdza ust usłyszałem to hasło tych rekolekcji, które kto poprowadzi?
No będę prowadził ja razem z grupą kleryków.
Proszę nie odbierać tego jako jakąś ocenę, którą wystawiam, ale świetny wybór. Po prostu mam przeczucie, że to będą dobre kolekcje, bo życie dla siebie to jest istota sprawy, co dzisiaj człowiek nie bardzo chce się zdecydować pójść do seminarium czy do zakonu. Boi się żyć dla siebie. Boi się żyć dla kogoś, nie żyć dla drugiego. Chce żyć dla siebie. U siostry jeszcze wyraźnie to widać. Ten zarysowujący się chyba, ja wiem, że na pewno kryzys powołań, że spada liczba we wszystkich zgromadzeniach żeńskich.
Zgadza się. U nas jest podobnie. Ubiegłe lata, znaczy nawet jak ja wstępowałam do zgromadzenia, to nas było około 20 dziewcząt w postulacie i w dalszych latach też. Obecnie są to mniejsze liczby. Jest to około 8-7 postulantek w tym momencie. Tak mniej więcej, nie jestem dokładnie na bieżąco, mniej więcej. I w nowicjacie około 13 sióstr. Ale też cieszymy się tym,
jasne,
tym, co jest, ale też ta liczba się zmniejsza.
I mimo, że można zauważyć, że dyscyplina życia zakonnego trochę jest mniejsza w porównaniu z tym, co było 20-30 lat temu. Zgodzi się siostra?
Zdecydowanie.
Dyscyplina jest inaczej jest egzekwowana, czy inaczej przeżywa się dzisiaj ślub posłuszeństwa, jest więcej dialogu z przełożoną, jest więcej gdzieś tam słuchania sióstr, słuchania przez prowincjalne, przez generalne matki. Mimo wszystko to nie wystarcza, by przekonać młode dziewczyny, bo problem jest głębszy. Problem nie jest w surowości życia zakonnego, problem jest w człowieku chyba jednak.
Wydaje mi się, że tak. Myślę, że taki radykalizm bardzo pociąga cieszego młodego człowieka, że też oni tego szukają, ale też jak patrzę i obserwuję dziewczęta, które jakoś tak do nas się zgłaszają, czy chcą przyjść, czy chcą być siostrami, brak jest takiej decyzji, konkretnej decyzji z ich strony. Szukają gdyby, żeby ktoś podpowiedział, ale no to jednak musi wypłynąć konkretnie od tej osoby, która decyduje się na taki wybór życia.
Tak. Proszę siostry, a siostra już, siostra ile lat jest w zgromadzeniu od momentu wstąpienia?
10.
10, czyli młoda siostra, bo to jest, ale już powieczysty, 10 lat to już powieczysty.
Zgadza się.
Ile, 2 lata? Rok?
Nie, pół roku.
Pół roku. Także świeżo po tej decyzji ostatecznej na wieki. I siostra mimo takiego stosunkowo krótkiego, choć dla naszych słuchaczy to już ich jest pół życia, bo słuchają nas osoby po 20-18 lat, nie? Siostra zauważa też już różnicę między swoim pokoleniem a dzisiejszymi dziewczętami, chociażby tymi, które przyjeżdżają na rekolekcje powołaniowe?
Zgadza się, jest. Znaczy głównie ta różnica, o której już wspomniałam, gdy chodzi o tę decyzję, że bo widać też pragnienie, że jest w nich, w tych dziewczętach pragnienie właśnie takiego życia, podjęcia tej decyzji, ale jest duży lęk związany z tym, że nie poradzę, że nie uda mi się, że mi nie wyjdzie, czy to nie to, że to nie to. To taki chyba najgłówniejszy problem.
I one otwarcie te pytania stawiają na takich rekolekcjach?
Tak, są bardzo otwarte i szukają właśnie takiej też głębi odpowiedzi na pytania. Też dają często po rekolekcjach świadectwa właśnie, że przeżyły, też potem widzimy, jak te rekolekcje przebiegały, jak one przeżywały te rekolekcje, z czym przyjechały, z jakimi oczekiwaniami i z czym wyjeżdżają.
Ale w ramach tego zmieniania statusu powiedzenia rekolekcje powołaniowe zadam pytanie, bo tak, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, prawda? Więc na tych rekolekcjach można powiedzieć, że ludzie, młodzi ludzie będą, nie wiem, poznawali drogę do świętości. I nieważne, czy ona będzie w zakonie, czy nie będzie, czy będzie w seminarium, czy będzie też w małżeństwie, a może w samotności, prawda?
Jak najbardziej. Mhm. Znaczy, my też w swoich seriach rekolekcji, które organizujemy, nie skupiam się tylko na tym, tylko indywidualnie na tym, że to są rekolekcje powołaniowe, ale są tematy poruszane bardzo różne. Przede wszystkim Bóg, który jest miłością, doświadczenie grzechu, szczęścia, zakochania. Takie tematy, które gdzieś młodzież, no, których potrzebuje słyszeć coś na ten temat albo jakoś tak czy zgłębić te tematy, czy przeżyć. Także takie tematy, które interesują dzisiaj.
I siostry mówią o zakochaniu?
Naturalnie.
A co siostry wiedzą o zakochaniu?
A co pan chce wiedzieć?
Pytanie za pytanie.
To znaczy powiem tak, że gdybym też gdzieś ja się nie zakochała, no to też nie byłabym siostrą. Mhm. Takie naturalne, że nie można kochać Pana Boga, nie kochając człowieka i też w zakonie się przed niczym nie ucieknie. Nie, no nie wiem, nie jakoś, no nie zwieje przed niczym.
Chodzi o to, żeby uświadomić młodym ludziom, że właśnie takie osoby jak siostry zakonne, jak księża, mają pojęcie na temat, który według świata współczesnego nie powinni nawet się wypowiadać. Czyli jeżeli jest mowa o miłości, to niech mówią małżonkowie, tak? Jeżeli jest mowa o czymś innym, to niech mówią specjaliści, ale okazuje się, że...
O kościele to niech mówią księża, prawda?
No, co w drugą stronę generalnie nie działa, ale... okazuje się, że właśnie i siostry, i księża mają bardzo dużo do powiedzenia na tematy, nazwijmy to, świeckie.
Gdyby nasza audycja była emitowana w telewizji, to już by na dolnym pasku pojawiło się takie hasło. Gdybym nie była siostrą, gdybym się nie zakochała, nie byłabym siostrą. I to byłoby dla niektórych, nieszczęśliwa miłość. Tak myślałam, większość z nich idzie, dlatego że się pozakochiwały nieszczęśliwie, nie mogły wejść za niego za mąż i poszły do zakonu.
Ale ja to inaczej zrozumiałem.
No ja wiem. Ja pokazuję, że w naszym społeczeństwie też i takie jest myślenie. Są tacy, którzy potrafią tak myśleć. Ja jestem księdzem i mnie też nieraz pytano, szczególnie na początku mojej drogi, a co się ksiądz nieszczęśliwie zakochał? Czy nieszczęśliwie się zakochałeś, że poszedłeś do seminarium? Nieszczęśliwie w znaczeniu, że nie mogła się ta miłość spełnić, nie mogła się zrealizować i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj coraz mniej jest takiego myślenia. Człowieku, Marcin, ty jesteś świecki, jak to tak nasłuchujesz?
Czy ja zrozumiałem siostrę wypowiedź w
właściwie,
ten sposób,
bo ty jesteś uformowany.
Że siostra się, że siostra się zakochała w Chrystusie.
Nie tylko.
A ja nie.
A nie? To, ja... No, to już to może za bardzo uformowany.
Wracamy do rekolekcji. No, ty myślisz tylko, jak siostra coś mówi to o zakochaniu, to na pewno do Jezusa, nie? Już tak...
Tak.
Jak katechetka na religii mówi i pokazuje obrazek, to cokolwiek będzie narysowane, to na pewno jest Pan Jezus, tak?
Wracamy do rekolekcji.
Wracamy do rekolekcji.
Dlatego pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego pytania i też myślę, że w kontekście tych tutaj rozmów będzie to widoczne, że na tych rekolekcjach często musimy wrócić naprawdę do podstaw, do wtajemniczania, w tą tajemnicę powołania, ale jeszcze wcześniej do tajemnicy relacji do Pana Boga. I nawet pozwolę sobie odwołać się do poprzednich naszych rekolekcji, w której to mówiliśmy o Bożej wizji człowieka. Czyli w tych podstaw, fundamentów, jak rzeczywiście powinniśmy człowieka w tej relacji do Pana Boga odbierać. I niewątpliwie tutaj jest to też akcent tego programu naszego diecezjalnego Chrzest w życiu misji Kościoła, do którego w czasie naszych tutaj rekolekcji w seminarium się odwołujemy, pokazując właśnie tą relację, Bożą wizję człowieka. I także w tych rekolekcjach, nie wiem jak tu w przypadku sióstr, chcemy też dawać narzędzia tym młodym ludziom do rozpoznawania właśnie tej relacji do Pana Boga, a w konsekwencji też powołania.
Na przykład jakie narzędzie konkretnie? Na przykład, bo może ktoś nie móc przyjechać na te rekolekcje, a zmaga się z tym, co by ojciec duchowny seminarium, ksiądz radził?
Bardzo konkretne takie narzędzia to spotkanie ze Słowem Bożym i chociażby formy medytacji, sposoby medytacji.
Kto tego nauczy, jeżeli ten chłopak nie przyjedzie na te rekolekcje? Co by ksiądz podpowiedział takiemu?
Gdzie szukać takich?
Tak.
No myślę, że jest sporo innych też momentów, gdzie można się spotkać na innych rekolekcjach. Nie mówię, że akurat te, kto szuka, to znajdzie i termin, i takie rekolekcje. Ale także jest no, sporo publikacji. No i internet. Internet naprawdę już też daje bardzo dużo takich sposobów, zwłaszcza jeżeli chodzi o strony z czytania Pisma Świętego, Lectio Divina. Mhm.
To jedno, czyli Pismo Święte, spotkanie ze Słowem. Co jeszcze, inne narzędzie, które pomoże młodemu człowiekowi?
Jak przeżywać liturgię, Eucharystię zwłaszcza. Rozpoznawanie znaków w Eucharystii, uczenie się tych znaków, właśnie wchodzenie w głąb, bo wiemy, że dla wielu młodych ludzi, nawet nie tylko młodych i starszych, przeżywanie mszy świętej może się wiązać z jakąś rutyną, nudą, schematami, bo nie znamy głębi tych znaków. Dlatego w czasie tych rekolekcji bardzo chcemy pokazywać właśnie tą głębię tego znaku i po prostu dobrze się przygotowywać.
I tu ja tylko dopowiem, bo to żeby księdzu też jak gdyby wzmocnić ten głos, liturgia, no to oczywiście to przecież w naszej diecezji jest i szkoła animatora, i szkoła liturgiczna, i jest wiele innych, sympozja liturgiczne,
tak.
Wiele różnych form na tym poziomie już diecezjalnym, które są niesamowitą propozycją, nie mówiąc o tych grupach chrzcielnych czy zbyt misji kościoła, gdzie też się poznaje liturgię w takim właściwym jej rozumieniu, postawie nie pobożnościowej na zasadzie, że jak się modlić, jak trzymać ręce złożone, tylko jak wewnętrznie być ustosunkowanym do tych znaków, co one tak naprawdę oznaczają. Czyli jest jakieś jeszcze inne narzędzie, które by ksiądz polecił?
Takim szczególnym też narzędziem, które widzę, jak bardzo dobrze funkcjonuje, a które no nie zawsze gdzieś tam możemy w pobliżu znaleźć, to jest wspólnota, w której można się podzielić Słowem Bożym. Można sobie porozmawiać na temat, co to Słowo do mnie mówi, jak je rozumiem. Nawet właśnie w takim kontekście, że może, jak to się powiem, jakąś głupotę, ale jednak mam większą odwagę w tej grupie powiedzieć i zadać jakieś pytanie. I dzięki temu wiele osób widzi, jakie to jest bogactwo, jak na wiele problemów znajduje odpowiedzi w Słowie.
Czyli grupy dzielenia, które są...
Przeróżne formy, czy to jest właśnie grupy już istniejące, KSM, Oaza, Neokdogmenat, czy grupy chrzcielne związane z formacją dla decyzji.
Za chwilę wracamy. Robimy krótką przerwę muzyczną i za chwilę wracamy, bo jeszcze mamy
sporo pytań i jeszcze nic nie mówiła osoba najbardziej zainteresowana, czyli ta, która reprezentuje jeżdżących na rekolekcje. Zostańcie z nami.
Wszystko, co znam, nie próbuj nigdy zatrzymywać mnie. To i tak.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Witamy ponownie w naszej wieczornej piątkowej edycji Drogami Młodości. Dziś prosiliśmy Was na początku, to dla tych, którzy dopiero teraz dołączyli, abyście powstrzymali się dzisiaj w ramach ascezy takiej wewnętrznej, umartwienia od pisania do nas SMS-ów, pozdrowień. Wiemy, że nam dobrze życie, wiemy, że nas słuchacie, ale dzisiaj chcieliśmy bardzo skoncentrować się na naszych gościach i na tym, bo oni jak najwięcej powiedzieli, tym bardziej, że jak na pewno zauważyliście, jeśli słuchacie nas od początku, mamy pełno pytań z Marcinem.
Tak, bardzo dużo pytań. Wiemy już, co to są rekolekcje powołaniowe, dlaczego warto na nie pojechać. No to właśnie, zadajmy teraz pytanie osobie, która jeździ na te rekolekcje. Dlaczego jeździsz na rekolekcje powołaniowe?
Tym bardziej, że już skończyłaś szkołę średnią. Mało tego, tak. Właśnie świeżo skończyłaś studia, więc, a jednak dalej potrzebujesz takich rekolekcji. Ile razy na nich byłaś?
Żeby zliczyć, ile razy? Około 10, tak mniej więcej.
Czyli mniej więcej od kiedy jeździsz?
Znaczy to właśnie ten okres jest to czas studiów i właśnie teraz po studiach już. Czyli zaczęłam stosunkowo późno. Patrząc właśnie na osoby, które jeżdżą, bo są też gimnazjalistki.
Wcześniej Ciebie to nie interesowało, nie było potrzebne, nie miałaś możliwości?
Nie, bardziej może nie wiedziałam, że coś takiego istnieje i że to się dzieje tak często. Bo te spotkania naprawdę
nie są dosyć... raz w roku, prawda?
Tak, nawet są to rekolekcje, które odbywają się mniej więcej raz na miesiąc. Czyli czasami troszeczkę ta przerwa jest dłuższa, ale tak mniej więcej to jest taki okres.
To są takie już wtedy, to są prawdziwe takie rekolekcje czyniowe, czy takie dni skupienia wtedy to są?
Znaczy, częściej są to rekolekcje, ale też bywają dni skupienia. Właśnie w Siedlcach zazwyczaj było tak, że to były dni skupienia, czyli po prostu są warunki takie, gdzie mogą siostry przyjąć troszeczkę mniej osób. Chociaż już też to się zmienia, ale w Warszawie właśnie to zazwyczaj były rekolekcje.
U sióstr służebniczek śląskich, dobrze mówię?
Tak.
Tak. No ale Kasia, jeździć co miesiąc, to też trzeba mieć pieniądze na to. Bo to i podróż, i na miejscu trzeba też przecież te zapłacić.
Znaczy tak, ofiara z rekolekcji jest dobrowolna, to prawda, ale jeżeli chodzi o podróż, nie wiem dlaczego, ale zawsze to było tak, że po prostu ta chęć i pragnienie takie, żeby tam pojechać, było zawsze silniejsze niż to, żeby no, myśleć
Warszawa,
o tym.
Ile bilet kosztuje? No, w jedną i w drugą stronę.
Około 14.
Rekolekcje w Siedlcach.
Kwestia priorytetów.
Z całej diecezji, z terenu całej diecezji, to też jest kilka złotych bilet. A jeżeli jedzie kilka osób, to można nawet samochodem. Z księdzem proboszczem.
No dobrze, jeździsz co roku. Wiele razy w ostatnim czasie byłaś na tych rekolekcjach. Jeszcze jedno pytanie, zanim wejdziemy w Twoje przeżywanie tych rekolekcji. Skąd się dowiedziałaś? Bo to może być informacja również dla obecnych tutaj odpowiedzialnych za te rekolekcje, czy współtworzących je. Skąd Ty się dowiedziałaś, czy pamiętasz po raz pierwszy? I skąd
Pamiętam.
Się w późniejszym czasie teraz dowiadujesz, jak to sprawdzasz?
Znaczy pierwszy raz usłyszałam od koleżanki, która była już wcześniej na takich rekolekcjach i ona mi dostała informację właśnie od siostry, że będzie kolejny, akurat wtedy miał być dzień skupienia, czyli to był pierwszy dzień skupienia.
A tak, później? Pierwszy wyjazd,
a później po prostu mamy też informacje, siostry nam przysyłają i są też na stronie, tak? Taka możliwość sprawdzenia, w jakich terminach są te dni skupienia lub rekolekcje i wtedy po prostu...
I ty też już sama, tobie już się zdarzyło powiedzieć komuś, kto nie wiedział, że takie coś istnieje,
tak.
I mało tego, że się od ciebie dowiedział, to pojechał i zaczął brać systematycznie mniej czy bardziej w tym udział?
To znaczy, mi się wydaje, że jak się zacznie, to jest ciężko skończyć. Takie jeżdżenie, bo to naprawdę przyciąga, ale jeżeli chodzi o właśnie dalej przekazywanie tej informacji, to wielokrotnie już tak się zdarzyło, że jak wiedziałyśmy, że bo zazwyczaj jeżdżę właśnie z koleżanką. Było tak, że jeździłam sama, ale znaczy tutaj stąd Siedlec do Warszawy, ale jak jedziemy, to właśnie te kilka dni wcześniej, jak się dowiemy, że są te rekolekcje już organizowane, bo czasami jest tak, że może się coś tam odmienić, że jest za mało uczestniczek, ale zazwyczaj się odbywają. Powiadamiamy te osoby, które możemy. Mamy z którymi kontakt telefoniczny. Czasami no po prostu to też tak mi się wydaje, że Duch Święty działa, że telefonicznie się tam kogoś powiadomi i rzeczywiście ta osoba pojedzie i jest bardzo zadowolona. z tego, że była. I zazwyczaj to się kończy tym, że jedzie następny raz.
I wy to widzicie również jako tutaj opiekunowie, siostro, księże, że często przyjeżdżają parami, trójkami z jednej klasy, czy też z jednego gdzieś tam dwóch ministrantów, że to jednak pociąga to świadectwo, jeden drugiemu przekazuje.
Zgadza się. W tamtym roku też, że tak właśnie w folii eksperymentu na zakończenie rozpoznanie, skąd się dowiedzieli, to rzeczywiście bardzo dużo osób deklarowało, że od kolegi, że od starszego brata, że właśnie w ten sposób najczęściej. No, trzeba też oddać tutaj taki hołd duszpasterzom. To jest też potężna grupa, która umie zachęcić i zmobilizować. I przynajmniej w naszej grupie tych osób, które przyjeżdża do seminarium, to też księża, wikariusze, proboszczowie, prefekci, katecheci proponują, zachęcają i ci młodzi ludzie przyjeżdżają.
Czyli radio nie jest najmocniejszym sposobem dotarcia do potencjalnych kandydatów, ale co, prowadzimy dalej audycję mimo wszystko.
No, tak.
No bo jest Kasia, która przekazuje to komuś opowiadający przez na naszej antenie i dalej ją będziemy męczyć.
Dokładnie tak.
Wypytywać.
Właśnie, Kasia, co byś opowiedziała osobie, która by chciała się dowiedzieć o tych rekolekcjach? Co ci to daje?
Niekoniecznie o sobie, ale o sobie.
No tak. Takie rekolekcje właśnie zazwyczaj trwają. To są weekendowe, więc tutaj czasami osoby, którym proponowałyśmy, okazało się, że nie w tym momencie. Nie wiadomo, co było powodem dokładnie, ale powiedzmy, że nie. Mówiły właśnie, że nie mam czasu, bo to w tygodniu to zajęcia, to jak szkoła, to coś tam innego, a to jest właśnie czas, gdzie to jest weekend. Znaczy, no, zaczyna się w czwartek, ale powiedzmy, że można dojechać też później, ewentualnie na drugi dzień później, więc jest to czas taki dobry, z tego względu, że można sobie dostosować swoje plany i ewentualnie pojechać. Powiem tak, ten czas jest zaplanowany przez siostry. One dostosowują te wszystkie wydarzenia, które się wydarzą w ciągu tych trzech dni najbardziej do potrzeb. Czyli to też się zmienia, prawda? Bo na pewno to jakiś czas temu trwało i wyglądało inaczej. Teraz już wygląda troszeczkę inaczej właśnie z tego względu, że są rozmowy z siostrami i siostry mu opowiadają o tym. Jest zainteresowanie duże. Zainteresowanie też wzrasta właśnie w tych okresach roku liturgicznego, czyli Adwent, Wielki Post, bardziej, jest więcej dziewcząt, które przyjeżdżają. Ale co bym mogła powiedzieć? No tak jak mówię, ja jadę z tego względu, że jest to dla mnie takie silne pragnienie pogłębienia tej relacji z Panem Bogiem i utrzymania na dosyć takim wyższym poziomie. Znaczy mam takie pragnienie, żeby Duch Święty właśnie przeze mnie działał i taką potrzebę, żeby wzmocnić tego Ducha, bo to naprawdę dużo daje.
Jak tam zajeżdżasz? Czujesz, że czas zwalnia, bo z telefonów komórkowych nie korzystamy, prawda? Nie. Odcinamy się od rzeczywistości, od tej codzienności. Ja mówię tak, jak ja odczuwam rekolekcje, w których tam raz na dwa miesiące bierzemy udział razem ze wspólnotą ewangelickiej grupy ewangelizacyjnej i to jest taki czas, gdzie jest zupełnie inna atmosfera.
Tobie nawet twarz się zmienia w ciągu tych trudni. Stałeś się wygładzony, spokojny, taki jakiś pogodniejszy, oczy nie są takie rozbiegane.
Tak? No, tak. Zwalnia się, bardzo się zwalnia i to też jest taki odpoczynek, ale nie fizyczny, bo fizyczny, no wiadomo, że nie będzie tego, bo cały czas coś się robi, ale taki duchowy. I ja to nazywam, no, że to szklarnia jest, no, ale no, takie warunki czasami też są potrzebne. Czy też masz takie...
Miałam kilkakrotnie właśnie coś takiego, że po wyjściu z domu czułam się, jakbym była w innym świecie. Mhm. Ale to tak szybko.
W domu rodzinnego, czy
nie,
w domu zakonnego?
Domu zakonnego.
Jasne, czyli na koniec rekolekcji, tak, jak wychodzisz tak. Czyli na ulicę Warszawy.
Wiemy, że coś się zmieniło. Znaczy nie wiem, ja wiem, ja czuję, że coś się zmieniło. I to działanie właśnie jest takie, działanie Ducha Świętego jest bardziej wyraźne, bardziej obecne właśnie. Nawet czasami się człowiek uśmiecha i nie wiadomo dlaczego. Mhm.
Jasne. Powiedz mi, a jakie znaczenie w takich rekolekcjach, które przecież są nastawione na Twoją osobistą relację z Jezusem, na Twoje rozpoznawanie tej tajemnicy powołania, do czego mnie Pan Bóg wzywa. Jakie znaczenie ma to, że nie jesteś jednak sama, że nie są to rekolekcje indywidualne, gdzie masz swoją celę, pokoik, innymi tylko widzisz się przy posiłku i się w ogóle do siebie nie odzywacie, bo to nie są to rekolekcje milczenia, można mówić, nie? Mhm. Jakie znaczenie ma to, że jest Was więcej, że jest wspólnota? Czy to w ogóle nie ma znaczenia, bo jednak się skupiamy na...
Ma bardzo duże, bardzo duże znaczenie z tego względu, że... Znaczy pamiętam swój pierwszy wyjazd, gdzie były właśnie osoby w wieku gimnazjum, a będąc jeszcze na przykład wcześniej, czy na przykład przygotowania do bierzmowania, czy jakichś takich, ale takie spotkania parafialne bardziej, to wiedziałam, że różnica wieku ma jakieś tam znaczenie. Wtedy, w tym momencie miała dla mnie znaczenie. I pierwszy raz, gdy przyjechałam właśnie do sióstr, to tak przyznam szczerze, że bałam się trochę tego, że to będzie widoczne. Ale właśnie siostry są... tak otwarte na właśnie przygotowanie też, znaczy na nas są tak otwarte i na to, że w taki sposób przygotowują te spotkania, że ta granica coraz bardziej się zaciera. Znaczy teraz, jadąc tam i będąc właśnie na tych spotkaniach, na tych rekolekcjach, nie odczuwam w ogóle tego, czy ktoś jest starszy, z jakiego jest domu, tego się nie czuję. Po prostu jest zawiązywana właśnie. To jest taka specyfika spotkania, że na początku pierwszego dnia jest zawiązywana wspólnota. Jest tak jakby przyzwyczajenie tych osób młodszych bardziej właśnie do tego, że jesteśmy razem, że mamy wspólny cel, żeby właśnie tutaj się formować jakoś i właśnie jest otwieranie się coraz głębsze na drugiego człowieka. I to jest widoczne na poszczególnych dniach, w ciągu poszczególnych dni. I ostatniego dnia właśnie są te świadectwa, czyli już widać, że te serca się otwierają i jest potrzeba tego, żeby się tym podzielić, co się przeżyło i właśnie takie doświadczenie tego.
W naszej audycji ksiądz Krzysztof wspomniał o narzędziach, które pomagają rozeznać plan Pana Boga w naszym życiu, czyli czytaj powołanie. Mówił o medytacji Słowa Bożego. Mówił o potrzebie, czy o miejscu roli wspólnoty. Dla Ciebie ta wspólnota to jest to, co jest na rekolekcjach, czy poza tym masz jakąś wspólnotę? Dla Ciebie tak. Słowo Boże to, co na rekolekcjach słyszysz, czy częściej praktykujesz to osobiste rozważanie Pisma Świętego? Powiedz trochę. Oczywiście to pytanie jest trochę... Ja znam odpowiedź na to pytanie, choć my nigdy wcześniej przed audycją nie ustalamy ani pytań, ani odpowiedzi. Nie wiem co odpowiedzi, ale znam, bo Ciebie znam z innego miejsca, jako duszpasterz akademicki, ale stawiam głośno to pytanie, by potwierdzić to, co powiedział ksiądz Krzysztof i jeszcze podkreślić jeszcze bardziej rolę tychże narzędzi pomocnych, które indywidualnie można samemu z nich korzystać.
Znaczy, no to powiem tak, że rekolekcje w pewnym stopniu już teraz też to wiem, że uświadomiły mi to większą potrzebę właśnie wspólnoty, czyli to była taka namiastka tego, że właśnie przez te kilka dni można stworzyć taką wspólnotę, ale to jednak, no tak, rozjeżdżamy się, mamy ze sobą z niektórymi osobami kontakt też z tymi dziewczętami, ale to nie jest tak, to nie wystarcza po prostu. I właśnie teraz jestem w akademickiej grupie ewangelizacyjnej. To jest wspólnota, z której spotkania są właśnie raz w tygodniu. I to są częstsze spotkania, dlatego to właśnie pozwala na...
No właściwie dwa razy w tygodniu, bo spotykamy się w niedzielę na adoracji.
Tak, adoracja
nie jest to, powiedzmy, nie wszyscy mogą być tak dyspozycyjni jak w czwartek na formacyjnych spotkaniach.
Czyli najpierw były rekolekcje, potem wspólnota.
Tak, tak.
Najpierw były rekolekcje, później medytacja Słowa Bożego?
To znaczy już, nie, jeszcze przed rekolekcjami. Medytacja Słowa Bożego była wcześniej. Ale przyznam szczerze, że nie wyglądała tak, jak może, znaczy teraz też może nie wygląda, ale wyglądała inaczej. Czyli nie byłam, nauczyłam się tak naprawdę na rekolekcjach właśnie bardziej przeżywać tą medytację i właściwie tak myślę.
Nigdy nie miałaś lęku, że te rekolekcje mogą się skończyć wezwaniem do zakonu? Dzisiaj ciągle jest sprawa otwarta. Ani nie jesteś zaręczona. Na razie ciągle jeszcze to jest przed tobą. Kiedy zaczynałaś na to jeździć, jeździłaś z myślą, chcę być zakonnicą?
Nie.
Nie. Ale byłaś świadoma, że to może... Bo dlaczego ciebie pytam? To pytanie jest bardzo indywidualne. Ja nie oczekuję od ciebie tutaj deklaracji, czy wyjdziesz za mąż, czy pójdziesz do zakonu. To jest twoja osobista sprawa. Kiedyś powiesz, jak już będziesz w małżeństwie czy w zakonie, że to wpłynęło. Ale widzę, i tu wszyscy chyba w studiu już przyznają, jak wiele osób boi się usłyszeć, że będzie Pan Bóg chciał mieć księdza czy siostrę zakonną. Chyba w przypadku kobiet jeszcze bardziej. Zaraz pytam o to siostrę, jak z jej doświadczenia, ale jeszcze Kasia.
Tak, to muszę powiedzieć, że
bałaś się?
Kilkakrotnie było takie myślenie właśnie, kurczę, no, a jak co będzie, jak to jest to, tak? I pojawiły się takie myśli, ale też właśnie na tych rekolekcjach zrozumiałam, że niezależnie od tego, co się będzie dalej działo, to też, że Pan Bóg po prostu działa i jakkolwiek się to skończy, że tak powiem, jaka będzie dalsza droga, to właśnie jestem otwarta na to, co będzie. I niezależnie od tego, czy to będzie zakon, czy to będzie życie w małżeństwie, to wiem, że po prostu to jest szansa, żeby bardziej poznać Pana Boga i możliwość taka, żeby właśnie też poznać tego życia, tak? Czyli to jest możliwość, no bo siostry naprawdę są otwarte na nas i to się czuje, że jest ta miłość przekazywana w taki sposób, jaki one to odkryły. I dzielą się też, dzielą się sobą i to jest właśnie takie świadectwo, że, bo często właśnie się wydaje osoba, która nie wie, jak takie rekolekcje wyglądają, że właśnie to są rekolekcje powołaniowe, czyli co, pojadę i już zostanę w zakonie, nawet zostanę, coś takie myśli też się
pojawiają. Nawet już nie wrócę do domu.
Tak, a właśnie często takie dziewczęta też się otwierają na te siostry i bardziej potrafią mówić o sobie, czyli odkrywają siebie.
Siostro Violetto, jak się tam myśli, prowincjalna, przełożona domu, matka generalna pozwoliłaby takiej dziewczynie po rekolekcjach, którą by ją, ona by twierdziła, oświeciło kompletnie, ja już nie chcę wracać, bo mi ojciec zabroni, bo mi matka zamknie pod kluczem, ja muszę tu zostać. Myśli siostra, że to było możliwe teoretycznie?
Nie, absolutnie nie.
Nie zgodziłaby się żadna przełożona, dlaczego?
To znaczy, bo to też no, nie byłoby normalne. Normalną drogą jest, że no, w taki normalny sposób się przychodzi do zgromadzenia. Czyli jeżeli osoba się decyduje, dziewczyna, do wstąpienia, to normalnie przyjeżdża, jak gdyby nie ma czegoś takiego, że po rekolekcjach ja zostaję teraz, no bo to takie no, trochę nie jest naturalne. Czy taką normalną drogą.
To my zaraz trochę... Tak, proszę.
Myślę, że to jest dużo emocji w takiej decyzji, dlatego najpierw trzeba...
To my pomęczymy trochę naszych tutaj gości, bo oni mówią, że to nie jest normalne. Marcin, pamiętasz ostatnią niedzielną Ewangelię? Tam Pan Jezus szedł, zobaczył dwóch uczniów płukających sieci, tak. Przepraszam, zarzucających sieci. Nie, pierwsi zarzucali sieci, a drudzy naprawiali z ojcem Zebedeuszem. Jak to było? Co Pan Jezus powiedział? Zastanówcie się, przemyślcie, wróćcie, spytajcie ojca o zgodę?
I chodźcie za mną.
Chyba nawet natychmiast był, powiedział Mateusz dwa razy. Natychmiast. Nie było normalne, nie? A patrz, jednak Pan Jezus pozwolił. Zmierzmy się z tym pytaniem.
Ale to było powołanie uczniów, apostołów.
Więc... A, bo ty słuchałeś dobrze mojego kazania. Ja mówiłem, że to było to pierwsze wezwanie, a później dopiero była decyzja na górze, gdy wybrał 12. Siostro, proszę.
Nie, oczywiście, że to nie w tym znaczeniu, no bo tak. Decyzja gdyby jest podjęta. Z tym, że taką drogą normalną się przychodzi, że dziewczyna przyjeżdża do zgromadzenia, i wiadomo, że kwestia dokumentów, czy no, to takie normalne formalności.
Obowiązują procedury wszystkie.
Tak, ale...
No i to, co powiedział ksiądz Krzysztof, emocje mogą być złym doradcą?
Mogą być złym doradcą, chociaż są pewnym znakiem, tylko rzeczywiście później jest coś, co weryfikuje te emocje, przede wszystkim właśnie no to będzie wspólnota, która do której możemy wrócić, czy to będzie rodzina, właśnie, czy wspólnota parafialna, która będzie nas widziała i opinia księdza proboszcza, opinia księdza katechety, czy jakiegoś w ogóle katechety świeckiego. No i ta procedura rzeczywiście, ona tak jakby troszeczkę tą decyzję umocniała na zasadzie, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, czyli właśnie to będzie też taki moment, kiedy jeżeli ta decyzja rzeczywiście zapadła i pochodzi od Pana Boga, to nawet właśnie to zaparcie się siebie, czy nawet rodziny, bo też muszę przyznać, że żyjemy w kulturze antypowołaniowej i nawet spotykamy się wśród naszych kleryków z wyraźnym sprzeciwem wśród najbliższych, wśród rodziny, żeby podjęli tą drogę, nie? Ale to jest też, myślę, że znak pójścia za Chrystusem. Już w tym momencie, ja przyznam się szczęście nie w nieszczęściu, któż to wie, tak sobie to zawsze powtarzam, że zrastałem w rodzinie, kiedy no, była wielka taka, tak też i pragnienie, pomoc w wyborze tej drogi. i pójście do seminarium, później wybór kapłaństwa. Teraz widzę, że niektórzy muszą już w tym momencie zweryfikować, zawalczyć o tą decyzję, żeby pójść za Chrystusem.
A te emocje, to jest bardzo trudno rozeznać, rozpoznać. Ja też mówię jako duszpasterz akademicki, kiedy widzę, jak to jest rozeznawane, jak to długo trwa, jak ludzie się boją, jak przesunął się ten czas, moment podejmowania tych ważnych decyzji, w ogóle wstąpienia. Wcześniej to 90% ponad to byli ci, którzy skończyli szkołę średnią, zdali maturę. Teraz coraz częściej, więcej przypadków, że przychodzą po studiach, prawda? Gdy chodzi o życie zakonne, dziewczęta w wieku, no chociażby tu Kasi, która skończyła najpierw studia, jeszcze potrzebowały więcej czasu, a jednocześnie widzę, że mam takich przypadków z tych kilkunastu lat bycia księdzem, gdzie ewidentnie dziewczyna, i to nie dziewczyna, 19-latka, ale trochę starsza, gdzie była taka euforia, trwała rok, dwa lata, ona już żyła tym, że wstąpi do zakonu, wstępuje do zakonu, wydaje się, że to jest przemyślane i tydzień po bytu w zakonie ona przysyła do mnie SMS-a albo dzwoni do mnie, czy w jakiś inny sposób komunikuje, pisze list, że no się zawiodłem, bo tutaj przełożona każe jej to robić, a nie ma względu na jej zdrowie, nie wzięła pod uwagę tego, że ona jest zmęczona, że ona i tak daje z siebie wszystko, nie uśmiechnęła się do niej, nie pochwaliła i tak dalej. Jak wtedy wychodzi ciągle te emocje, że ktoś nie potrafił, jak gdyby nie wkalkulował tego w cenę bycia w zakonie, że to będzie coś kosztowało, że trzeba zawsze, jak to powiedział ksiądz Krzysztof, trzeba się zawsze samego siebie i że to jest właśnie zakon. Koniec życia dla siebie, żyje dla innych. A nie, że teraz wszyscy będą mnie na rękach nosić, bo to najpiękniejsza z całej wsi poszła i teraz każdy powinien pełen uznania być dla tej osoby, mężczyzny czy kobiety. Dobrze, co Marcinie?
Robimy przerwę.
Robimy przerwę. Pozostańcie z nami, za chwilę ostatnia, trzecia odsłona.
Created things above all.
rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania na drogach młodości. Dzisiaj wędrujemy przez meandry powołaniowe.
Tak, dlatego jest z nami siostra zakonna, bo zbliża się dzień też życia konsekrowanego. O tym jeszcze na koniec troszeczkę powiemy, ale też jest ksiądz, jest i osoba, która uczestniczy w tych rekolekcjach, Kasia. Ruszymy.
Ale ja mam pytanie do właśnie osób konsekrowanych, także do księdza. Czy braliście udział w rekolekcjach powołaniowych przed podjęciem decyzji wstąpienia do zakonu, do seminarium?
Moje powołanie zrodziło się właściwie na rekolekcjach. Nie były to rekolekcje nastawione typowo na rekolekcje powołaniowe. Ogólnie rekolekcje ewangelizacyjne były to akurat odnowy w Duchu Świętym, które prowadził ksiądz Tomasz, tak się złożyło. Było to wiele lat temu w Dęblinie.
Dawne czasy.
Muszę powiedzieć, ksiądz ma pod sobą wielu księży i sióstr zakonnych.
Ja nie pamiętam, jak to dawno było, że siostra to pamięta. Siostra była wtedy już w szkole średniej?
Tak. I mnie akurat dotknęło bardzo Słowo Boże. To była taka droga mojego powołania akurat tego, że jestem dzisiaj siostrą. Co mogę powiedzieć?
To siostra pomyśli, a ja odpowiem też na to pytanie. Jeżeli chodzi o to takie też doświadczenie typu rekolekcji, osobiście jako uczestnik, jak najbardziej miałem takie doświadczenie w liceum. Dwukrotnie byłem w naszym seminarium w Opolu na takich rekolekcjach i one miały znaczenie, chociaż decyzja rzeczywiście dorastała wcześniej, pojawiła się wcześniej. I powiem, że tutaj też wypływała ze świadectwa kapłana, który jako duszpasterz, wikariusz mojej rodzinnej parafii gromadził nas przy służbie liturgicznej jako ministrantów. I tam powiem, że tam się rodziło moje powołanie, a seminarium rzeczywiście było takim miejscem, gdzie to rozpoznawałem. Tym bardziej, że chcemy te rekolekcje znowu odciągnąć od tej myśli tylko powołaniowej i od takiego skojarzenia, a jadę do seminarium na rekolekcję, no to pewnie będę w przyszłości księdzem. Chociaż my teraz na tych rekolekcjach staramy się program budować troszeczkę tak, jak wygląda program kleryka. Nie? Żeby było takie doświadczenie takiego weekendu życia kleryckiego. Oczywiście to inaczej trochę tam wygląda, jeżeli chodzi o wykłady, ale te poszczególne etapy, tak jak są w życiu kleryka obecne, tak tutaj też proponujemy. I myślę, że takie były głosy, że to było ciekawe.
Wracamy do siostry. Na ile te rekolekcje wpłynęły na siostry decyzję, na rekolekcje powołaniowe? Z jakim się one dzisiaj echem odbijają, wspomnieniem?
Bardzo mocno wierzyłem. To było Słowo Boże, które jakoś bardzo mocno mnie dotknęło. Do tego stopnia, że mieliśmy taką możliwość, może tak, na adorację do sióstr Albertynek. Dziś jestem u sióstr, ale w ogóle tych faktów nie kojarzyłam, że gdyby to jest to miejsce i to zgromadzenie, że Pan Bóg taki drugi akurat taką drogę wskazuje. Było to Słowo Boże, które dotknęło mnie bardzo mocno. O tym, że Abraham ma wyjść z ziemi i wyruszyć do ziemi, którą Pan Bóg obiecuje. Jakoś, znaczy ja te słowa czytałam bardzo, bardzo mocno właśnie tylko w tym znaczeniu, że mam to życie zostawić i dla Pana Boga się oddać. I do tego stopnia już tak nic mi do głowy nie przychodziło. Przestraszyłam się bardzo tej myśli i miałam możliwość też tak porozmawiania z jedną jeszcze koleżanką, z którą byłam. I tak chciałam trochę podpytać, jak ona to odczytała. Ona zupełnie inaczej, więc wtedy się naprawdę przestraszyłam, że Pan Bóg zaczyna coś na poważnie. To był taki bardzo pierwszy mocny sygnał i to właśnie też było na rekolekcjach. Czas, który właśnie jakoś tak bardzo sprzyja temu, że mogę się przyjrzeć swojemu życiu, ale powiedziałabym bardziej jest pierwsze chyba takie działanie Pana Boga, że tak jak mam właśnie w haśle naszych spotkań tegorocznych, albertyńskich, Bóg w miłości pierwszy jest i chyba tak jest w życiu, że to właśnie Bóg pierwszy zaprasza. On to wszystko przygotował i jedynie gdzieś tylko potrzeba otwartości mojej na to, żeby to przyjąć.
To ja pogłębię to, co siostra powiedziała, bo ten Abraham, który pociągnął swoim przykładem zostawić wszystko i pójść, a już siostra przerabiała w kolejny etap oddania swojego syna obietnicy. O czym ja myślę, bo jedna z moich takich podopiecznych, które prowadziłem jako kierownik duchowy, też zdecydowała się zostawić wszystko, pójść za Abrahamem, wstąpiła do zakonu. Dla niej to zostawienie wszystko to było tych planów, że może wyjść za mąż, że może jak miałaś inne rzeczy. Kiedy się znalazła w zakonie, okazało się, że zażądano od niej, by jej synem obietnicy okazał się saksofon, bo to była dziewczyna, która grała bardzo dobrze na saksofonie. Kiedy bez żadnego przymrużenia oka, choć ona miała drugą szkołę muzyczną i zostawiła to, już po nowicjacie, po 2 latach nowicjatu powiedziano, jeżeli siostra sobie życzy, to może siostra dalej kontynuować grę na saksofonie. Nie wiemy jeszcze, jaki to będzie miało, po co to będzie potrzebne, ale kto wie. No i ponieważ trafiła do Rzymu na placówkę, gra w takim oktecie, 8-osobowym zespole muzycznym, na jakichś takich dużych koncertach robią i to oczywiście przełożone rozeznały, że to nie będzie dla niej na jakieś, nie burzyło jej życia zakonnego. To był jej, ona powiedziała, syn obietnicy, którego musiała oddać, chociaż Bóg powiedzmy jej coś obiecał, że w tym zakonie znajdzie to co najważniejsze, to była jej pasja, zostawiła, a później okazało się, że Pan Bóg nie żąda, akurat tego by jej zabrano. Różnie to jest w różnym. Siostra coś takiego kojarzy w swoim życiu, co trzeba było oddać, a później się okazało, że nie, w zakonie mam tego jeszcze więcej.
Bardzo mocne pytanie, ale muszę powiedzieć, że tak bardzo mocno nie. Są to może drobne rzeczy.
Czy jeszcze będzie? Kto wie?
Co Pan Bóg przygotował, zobaczymy. Także.
I kiedyś Pan Bóg powiedział, żebym, jeżeli kocham, co kocham najbardziej, powiedziałem, że bycie księdzem. W zakonie, mówię, będąc w seminarium, najbardziej kocham powołanie. On mówi, no to zostaw to. No ja odszedłem z seminarium, po roku wróciłem. Pewien, że najbardziej mam kochać Pana Boga, a nie powołanie, czyli dawcę, a nie dary. Akurat tak ze mną to przerabiał. Każdy ma, powiedzmy, swoją drogę. Różnie to bywa. Nie mówię, że to jest obowiązkowe. Zresztą, a z drugiej strony myślę, że każdy w taki czy inny sposób przerabia to, żeby się zaprzeć samego siebie, żeby z czegoś jeszcze nowego zrezygnować, bo my jak długo stawiamy się w kolejce do konfesjonału, tak długo się okazuje, że jeszcze mamy coś, co kochamy bardziej, nawet jeśli nie na stałe, to przynajmniej tak się to ujawnia za jakiś czas, co? Ja tego dopowiem, Marcinie, twoje pytanie. Ja jestem tym, który siedzę naprzeciwko siostry i księdza, których droga do rozeznania powołania na drodze były również te rekolekcje. Ja nie byłem na żadnych rekolekcjach powołaniowych. Mało tego, dopiero w seminarium na 3 roku zorientowałem się, że jakieś są rekolekcje powołaniowe dla chłopców. Teraz, jak sobie przypominam, chyba raz czy drugi ksiądz wikariusz na parafii, jak byłem ministrantem, lektorem, o czymś takim wspominał. Ale jestem pewien, że nie kojarzyłem jeszcze do końca, co to jest, ale jeżeli mówiono, że to do seminarium trzeba pojechać, to pamiętam dzisiaj, że specjalnie nie chciałem tam jechać, żeby się nie zdemaskował, że myślę o powołaniu. Chciałem czuć większy komfort, że nikt mnie nie będzie naciskał, ani w razie, jak się rozmyślę, że nikt nie będzie patrzył, a ten to chyba miał być księdzem, bo już jeździł na rekolekcje powołaniowe. Czyli we mnie też był ten stereotyp, że jak to seminarium na rekolekcje, to na pewno to chodzi o powołanie i o bycie księdzem. To przyznaję się, stąd też moje na początku było pytanie o to odczarowanie hasła rekolekcje powołaniowe.
No właśnie, bo księdzem, zakonnicą można zostać po rekolekcjach powołaniowych, a nawet bez.
I taka jest prawda, choć niewątpliwie zachęcamy tutaj Was, młodzi, abyście to, co powiedział ksiądz Krzysztof, żyjemy w kulturze antypowołaniowej, cywilizacji ciała, kultu człowieka, gdzie dużo trudniej niż gdy ja w latach 80. wstępowałem do seminarium, dużo trudniej rozpoznać powołanie, dużo więcej jest propozycji alternatywnych, jeśli cokolwiek może być alternatywne wobec zgody na plan Pana Boga, bo to jest w niebie, będziemy się śmiać z tego i mówić, że my byliśmy głupi, na szczęście to będzie w niebie, mam nadzieję, że zdążymy zrozumieć, że nie ma nic ponad plan Pana Boga, bo to jest jedyna pewna droga na szczęście. Ale te rekolekcje jak najbardziej mogą bardzo skutecznie pomóc w rozeznawaniu, w takiej decyzji, co dalej. Czy potraficie odpowiedzieć na pytanie, jaki mniej więcej procent tych, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach, oczywiście szacunkowo, bo musielibyście być 20 lat w powołaniówce tak zwanej, żeby mieć porównania, jaki mniej więcej procent tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach, wstępuje później do seminarium i wstępuje na drogę życia zakonnego?
Ja mogę powiedzieć konkretne liczby. Słuchają na studenci, oni szybko sobie przeliczą. Na 88 uczestników w ubiegłorocznych rekolekcji, 4 jest na pierwszym roku.
Być może jeszcze kilku wstąpi w przyszłym roku, tak, za 2-3 lata, ale to jest naprawdę, to pokazuje, że te rekolekcje nie są propagandową akcją wstępowania do seminarium, tylko odkrywania, to co ksiądz mówił od początku, nie? Istoty, kim, Boża wizja człowieka, kim ja jestem, jak Pan Bóg na mnie patrzy i też później, dlaczego warto nie żyć dla siebie, czyli to są pytania egzystencjalne, chrześcijańskie, a nie takie bardzo wycinkowo ukierunkowane na być księdzem czy nie być księdzem, no to jest pytanie. A u siostry?
U nas jest podobnie, to nie ma reguły, że dziewczyny, które przyjeżdżają na rekolekcje, to z nich na przykład jak jest grupa, załóżmy 24 osoby albo około 20-osobowa, to jeżeli są dziewczyny, które przyjeżdżają z takim zamiarem właśnie ostatecznego przemyślenia, że chce wstąpić, to są 2-3 osoby. Też często jest tak, że przyjeżdżają dziewczyny i wracają po roku, to co też mówiła Kasia, że uczestniczą z roku na rok, dlatego że doświadczają czegoś, czego pragną Pana Boga, że też czują może wspólnotę, też dobrze się czują, że czują się też kochane, takie akceptowane, przyjęte. Też ten czas jest dobrze dla nich zorganizowany. Może też jak gdyby czują taką, też czują chyba siebie trochę. I wracają też z roku na rok. Także głównie muszę powiedzieć, że nie jest tak, że właśnie, że przyjeżdżają i akurat wstępuje jakaś tam grupa, czy nie. Nie, nie. Oczywiście, że są takie sytuacje, ale mówię, że...
To spójrzmy z drugiej strony. Jeżeli z grupy kilkunastu dziewcząt wstępują jedna, dwie, trzy, to teraz z grupy sióstr na pierwszym, drugim roku nowicjatu, ile miało kontakt z rekolekcjami powołaniowymi, potrafi siostra powiedzieć? Na przykład siostry rocznika, czy młodszych? Jakie to są mniej więcej skala procentowa?
Podobnie, 2-3 osoby, 4.
Naprawdę? Czyli większość sióstr w zakonie to też niekoniecznie przeszło przez, a nawet nie przeszło przez rekolekcje powołaniowe, żeby wstąpić do zakonu. Czyli nie są to one obowiązkowe, tak jak powiedziałeś, nie od nich wszystko zależy, ale jeżeli są organizowane, to dlatego, że Kościół rozeznał, że mogą być pomocne, szczególnie dla tych wszystkich, którzy mają większe problemy od innych z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, czy też dojrzewaniem do ważnych decyzji.
Nasz czas dobiega końca.
Dlatego podsumujmy powoli to, co dzisiaj, o czym mówiliśmy w audycji. Księże Krzysztofie, jeszcze raz terminy najbliższych rekolekcji i czy to jest tylko raz w roku, czy gdzieś jeszcze czasami coś się dzieje?
Najbliższy termin to jest 11-13 lutego.
Czyli piątek, sobota, niedziela.
Tak. Też weekendowo z tej racji, żeby pogodzić tę rozbieżność ferii
w województwach.
Planujemy też na taki też letni turnus, takie może brzydkie słowo, turnus kojarzące się, ale bardziej z jakimś takim wypoczynkiem, chociaż te rekolekcje na pewno dają też wytchnienie, przynajmniej w duchu, i zadanie sobie też pytań. Ale bardzo zachęcam do tego, żeby na bieżąco śledzić naszą stronę seminaryjną www.wsd.siedlce.pl. Tam najnowsze informacje zawsze staramy się jak najszybciej umieszczać i o tym informować.
Czyli kto nie zapamiętał adresu, wystarczy wyszukiwarkę wrzucić WSD Siedlce albo Wyższe Seminarium Duchowe Siedlce.
I tam to wyskoczy. Podprowadzi na ten.
Jasne. I tam w aktualnościach, czy też na pierwszych stronach zaraz łatwo będzie można znaleźć.
Jest też taka zakładka o rozpoznanie drogi.
Jasne.
I tam też jest o rekolekcji.
Swoją drogą, seminarium ile jest ojców duchownych?
Czterech.
Być może część nie wie, że nasze seminarium duchowne ma jak gdyby dwie siedziby. Oddzielona jest filozofia tak zwana, dwa pierwsze roczniki od teologii. Filozofia jest tu przy katedrze.
Tak, bardzo teologia blisko, za ścianą. Dalej,
zakład terenowy. Jak klercy czasami żartują, oddział terenowy, leśny. I tak, tutaj jest dwóch ojców duchownych i tam dwóch ojców duchownych. Jasne. I te rekolekcje będą tu, w mieście?
Nie, w Opolu, w tym dużym gmachu.
W klasztorku.
Tak,
duży poza gmach. Odosobnienie. Siostro Wioletto, co Albertynki proponują na najbliższy czas?
U nas terminów jest chyba sporo, tak mi się wydaje, bo też... Już są jedna seria rekolekcji. Są to od 21 do 25 stycznia. I też przez cały luty, czyli ten okres, kiedy trwają ferie, i też wakacje, czyli to jest lipiec i sierpień.
Czyli bo te 21-25 stycznia już się skończyły, czyli teraz będzie, najbliższe będą kiedy?
Najbliższe to są 1-5 luty.
A 1-5 luty gdzie?
W Krakowie. I też tutaj chcę zachęcić do naszej strony internetowej, gdzie są wypisane wszystkie terminy rekolekcji, miejsca, bo jest to Kraków, Grywał, Drząska, też Warszawa, miejsca bardzo ładne. I tam też opisane są te rekolekcje, czyli jak dojechać nawet z dojazdem, czyli jakie grupy.
Jaka strona? Jaki adres?
Już podaję, to jest albertynki.powołania@list.pl, trochę długi, a krótszy można, bo tam też są odnośniki, więc www.albertynki.pl.
Świetnie, no i na pewno doprowadzi nas.
I jeszcze jedna ciekawa strona, przepraszam, przedłużam trochę.
Nie.
To jest strona www.otwórzserce.pl. To jest typowo dla tych, którzy chcą swoje powołanie odczytać i jakoś coś z tym zrobić ze swoim życiem. Także bardzo ciekawa, zapraszam wszystkich.
A gdyby ktoś chciał nawiązać kontakt z siostrą, siostra ma tyle zajęć, że raczej trudno się z tą nawiązać kontakt, czy byłoby to trudno, tak?
Konkretnie ze mną?
Na przykład, ktoś by powiedział, jak do siostry mam pytanie, bo się wstydzę, a siostrę już znam, bo słyszałem głos w radio i ten...
Zapraszam serdecznie na Kościuszki 10.
Kościuszki 10 w Siedlcach, tak, trzeba tutaj dotrzeć i zobaczyć tę sympatyczną buzię i otwarte serce, które na pewno wyczuliście w głosie tej audycji i nabraliście przekonania, że powołanie to droga szczęśliwa. I w głosie siostry to było słychać. Czy siostra jest szczęśliwa?
Jestem szczęśliwa, potwierdzam.
Siostra, tego siostrze wspólnie z Marcinem, z współautorem naszej audycji życzymy z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego. A tak co konkretniej świecki niech powie. Czego świeccy oczekują od siostek, ja siostra Violeta? Co wam jest potrzebne?
Chciałem zapytać, czy siostra, czy księża jesteście szczęśliwi w tym swoim wyborze, ale już padły te odpowiedzi, więc czego tu życzyć? Czego życzyć?
Czego chcecie zobaczyć w siostrze?
Błogosławieństwo codziennie, nawet we śnie, na was wpływa, na nas, więc zbawienia, no czego?
Czyli dziękujesz za to, że jesteśmy.
Dokładnie.
Dziękuję Bogu. Nie? Dobrze. To już wiemy. Kasia, chcesz coś powiedzieć o siostrach służebniczkach jeszcze? Wiesz o jakichś rekolekcjach, na które chciałbyś zaprosić koleżanki, dziewczęta?
Właśnie teraz w lutym odbędą się rekolekcje w Siedlcach. 11-14. A 16-20 chyba bodajże, jest kurs ewangelizacyjny Jezus według czterech ewangelistów i to jest właśnie, to są rekolekcje w Warszawie.
I zaczynają się w środę, tak?
11-14.
A drugie 16-20.
Tak.
Gdzie to znaleźć, gdyby ktoś zapomniał tego,
na
co przed chwilą powiedziałaś?
30,
i co wpisać? Służebniczki Warszawa? Czy...
Nie, służebniczki, tam są prowincje poszczególne.
A, służebniczki w Wyszukiwarce.
Tak.
Dobrze, siostry służebniczki.
Pisać w Wyszukiwarce rekolekcje powołaniowe.
Tak. O, to jeszcze ogólnie, jeżeli ktoś nie...
I komuś sobie nie chce dojdzie się, uwagę, tak. Co nas interesuje. Bardzo dziękujemy naszym gościom za wizytę w studiu.
Bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwe wysłuchanie, za wszelkie dobre, miłe głosy, które nas dochodzą przy różnych okazjach o tym, że słuchacie nas, że podobają Wam się nasze tematy. Ciągle jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, o czym chcecie, żebyśmy rozmawiali, jakie tematy chcecie, żebyśmy podejmowali, a nawet kogo zapraszali. Jesteśmy otwarci. Współtworzycie ten program nie tylko przez SMS-y, przez swoje opinie, czy też, ale również przez to sugestie tematów. Tymczasem za program, za Wasze wysłuchanie, uczestniczenie, tym razem bierne, aczkolwiek na pewno też aktywne w postaci słuchania, dziękuję ksiądz Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jesteś blisko mnie. Jesteś blisko mnie, tak czuję Cię, mój Jezu. Jesteś blisko mnie. Jesteś blisko mnie, tak czuję Cię, mój Jezu. Szczęście wiecznie trwa. miłość nie zna żadnych granic. Szczęście wiecznie trwa. Szczęście wiecznie trwa. Miłość nie zna żadnych granic. Jesteś blisko mnie. Aby nikt nie zginął, ja wołam z całych sił.